Cześć, Tuborg.
I MFX.
Retrogralnia. I witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. Dzisiaj po krótkiej przerwie wracamy do Robocopa. Michał się odgrażał, że opowiemy o trójce.
Ej, zobaczymy jak mi pójdzie bronienie trójki.
Zobaczymy jak mi pójdzie bronienie trójki. Także dzisiaj Robocop 3. Z grubej rury, Michał, co ty masz do tej biednej trójki?
No, biednej trójki, no jest to film, który wyszedł u samego schyłku wytwórni Orion przede wszystkim. To jest ta legendarna wytwórnia, która zrobiła wszystkie możliwe hiciory z lat 80. A Robocop jest z schyłkowego okresu tej wytwórni i to nawet widać. Widać, że ten film ma niższy budżet. Widać, że ten film ma trochę słabsze efekty. Robocop nie walczy z kolejnym robotem, tylko walczy z ludźmi, więc to już od razu przycięło budżety ostro. No i ten film jest dziwny przede wszystkim. Pamiętasz być może, jak przez 90% czasu ekranowego zeszłego odcinka czepiałeś takiego gościa jak Frank Miller, który był jeden z dwóch scenarzystów
dwójki.
No to otóż Frank Miller jest jedynym scenarzystą trójki.
Wow!
Więc no widzisz.
Dlatego ten film nie lubisz, bo jesteś uprzedzony do biednego Franka Millera.
Obawiam się, że ten film lubiłem już zanim wiedziałem w ogóle o istnieniu Franka Millera.
Na początku duże zmiany. Po pierwsze reżyser jakiś kompletnie nieznany. Znikąd,
kompletnie nie jest to reżyser Pamięci Absolutnej, nie jest to reżyser Gwiezdnych Wojen.
W ogóle znasz tego reżysera? Ja nawet nie.
Nie.
Jakiegoś wyciągnęli.
Nie, mogę sprawdzić w internetach, co on
robił. Ale nie ma co, jak nawet Michał nie zna reżysera, to musi być rzeczywiście mało znany reżyser. Dwa. Zmieniło się postać od twórcy, od głównego bohatera.
On już nawet miał wątpliwości, czy chce grać w dwójce, ale w trójce już się nie da namówić.
Ja gdzieś czytałem, że on nawet może by coś tam chciał, ale jakiś w ogóle inny film w tym momencie kręcił.
A, faktycznie.
On tam coś kręcił, zapomniałem tytułu, ale nawet może by dał się namówić, ale się nie udało, więc Robocopa gra jakiś inny ziomek, którego nazwiska nie pamiętam. Nawet trochę wygląda jak...
No, co ty powiesz, zakuty w metal wygląda podobnie. Kostium był ten sam, z tych samych form robiony, to jest inny kostium, ma trochę inny kolor, jest taki bardziej szary i srebrny i bardziej trochę plastikowy, poprzedni był taki ciemniejszy niebieski i taki trochę opalizujący lakier miał. To jest inny kostium, ale cały czas miara jest tamtego aktora i aktor pamiętam mówił, że po dłuższym noszeniu to było bardzo niewygodne, bo mówię, był mierzony na innego gościa. No ale w tej zbroi, w tej czubicy to
wygląda tak samo.
Mówi inaczej, to jest ten. Ma mniej głęboki głos. Pierwszy Robocop miał naprawdę taki fajny głęboki głos. Podejrzewam, że jeszcze jakieś filtry na to kładli, a tutaj albo się nie przyłożyli, albo ten gościu po prostu mówi inaczej i brzmi inaczej.
Ja prawdę mówiąc, znowu oglądałem na CDA z lektorem, więc na szczęście mniej słyszałem głosu, a może na nieszczęście mniej słyszałem tych oryginalnych dźwięków. Tutaj, co się dzieje w naszym świecie Robocopa? Co się dzieje w świecie Robocopa?
Co się dzieje w świecie Robocopa? W świecie Robocopa, jak zawsze, trwa budowa Delta City. I tu już OCP już jest na granicy tego, że się uda. Już prawie budujemy to Delta City. Za chwilę tutaj jeszcze wjedzie nasza ta nowa makietka, bo mamy pewnie nową makietkę z okazji trójki. Ale to OCP to jest jedyne, co chyba myślą, że im się uda, ponieważ OCP jest w problemach. OCP jest w problemach ogromnych. I tutaj się pojawia kolejna fobia z lat 80., czyli lęk przed Japończykami. Mimo, że są już głębokie prawie, że lata 90., bo 93. rok tak jakby.
Ale OCP, jakby nie było, było złą korporacją, która wyzyskiwała ludzi, która tam kurde policjantom zabierała emerytury, która niszczyła całe społeczności. Dzielnicy. Ale mimo wszystko to była amerykańska, amerykańska korporacja. A tutaj...
Kargul to wróg twój, ale swój.
Tak, swój, nasza. A tutaj niestety została wykupiona przez...
Japończyk. Jedyny, co jest gorsze od złej amerykańskiej korporacji, jest zła japońska korporacja.
Która...
Kanemitsu.
Kanemitsu?
Kanemitsu.
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 Kanemitsu. Która wykupiła właśnie OCP i chce kontynuować pracę OCP, czyli budować Delta City. I trzeci już film, Robocop, trzeci film z kolei, OCP stara się wykupywać Detroit.
Kolejne dzielnice, żeby je wyburzyć i zbudować tam swoje wielkie przedsięwzięcie Delta City.
Policja jest już praktycznie kompletnie
zdefinansowana,
tam jakieś resztkami ciągną. Natomiast OCP wpadło na lepszy pomysł i zastąpiło policję najemnikami, byłymi żołnierzami, którzy
z wojny amazońskiej.
Wrócili z wojny amazońskiej.
I są zapewne w pełni normalni i zupełnie stabilni i nadają się do takich rzeczy.
Ubrali się, Michał, w twoje ulubione szaro-brunatne mundury.
Tak, ponieważ każdy zły jest zawsze nazistą, a jeszcze nie wszedł główny zły.
Ubrali się w szaro-brunatne mundury. I mają właśnie tutaj, oni mają, nazywają się oddziały Rehab,
rehabilitacyjne, tak.
Które mają tak naprawdę pomagać przenosić się mieszkańcom tych wysiedlanych dzielnic, no, ku tam świetlanej przyszłości.
Tak mówią przynajmniej w telewizji.
Tak mówią w telewizji.
Tak mówią w telewizji w Media Breaku i tam mówi ich przywódca Jackie McDougat, który mówi, że owszem, tak, no, na pewno będziemy musieli tutaj wysiedlić kilka osób, ale tutaj są nasi ludzie, którzy bardzo troskliwie się tutaj opiekują tymi ludźmi, pomagają im w przesiedleniu, wszyscy zrobili już testy moczu, to jest wspomniane chyba ze dwa razy co najmniej w tym filmie, te testy moczu, czyli prawdopodobnie, nie wiem, czy próbują narkomanów jeszcze wyłapywać czy coś, ale każdy, kto przeszedł ten test, to zostanie tutaj wysiedlony, czekają na ich nowe mieszkania, nowe miejsca pracy, ponieważ zawsze są miejsca pracy, my obiecujemy nasze miejsca pracy. Tak jak jest w tej reklamie, tak która jest taką przerobioną reklamą. Ludzie wyglądają jak z lat 30. z takim dzieci, czy 40. tak dziecko z tego największego tej ery, tej amerykańskiej prosperity. I oni tutaj już czekają na te swoje nowe miejsca pracy i nowe mieszkania i wspaniałe budynki, które OCP zaraz buduje.
I to wszystko widzimy w telewizorze oczyma takiej małej dziewczynki, która jest już na początku praktycznie, możemy podejrzewać, że jest komputerowym geniuszem.
To jest jedno z tych nadzdolnych dzieci, które czasami się pojawiają w filmach.
Dokładnie. Taka 6-letnia czy 5-letnia dziewczynka, która chodzi z takim fajnym laptopikiem.
Tak, jedyny pewnie z 6 kilo waży ten laptop. Nawet widać w jednej scenie, jak ona go taszczy. To jest jedyne, co uratowała z domu.
I ona sobie siedzi właśnie w domu i tam się pyta, tatusiu, czy nas wysiedlą? Nie, my jesteśmy bezpieczni, wszystko w porządku, kochani.
W tym momencie i w tle widać, jak wlatuje taka wielka kula, zbliża się do okna.
I się okazuje, że właśnie rodzice tej dziewczynki są w tym budynku, który ma być do rozbiórki i tam w ogóle wywalają ich z domu, na ulicy rozpierdziucha. Ci rehabilitanci właśnie ciągną jakichś ludzi do...
Pakują tych ludzi do bydlęcych wagonów. Do bydlęcych autobusów.
Autobusów notabene. I notabene o tym jeszcze ci powiem, co się dzieje z tymi ludźmi, prawda?
Później, no wiadomo, później, potem jest
później pokazane. Wiadomo, na razie oni jadą ku świetlanej przyszłości i lepszym miejscom pracy. Niestety ta dziewczynka zostaje rozdzielona od rodziców i...
Tak, jeszcze ma na miejscu taki mały atak terrorystyczny.
Znaczy chciałeś powiedzieć, atak terrorystyczny?
Partyzancki.
Tylko
tak, partyzancki. Rebeliancki.
Okazuje się, że właśnie na tych terenach już działa partyzantka w postaci takiej grupy, która jest tutaj przedstawiona jako postaci tam takiej kobiety.
To jest dosyć znana aktorka drugo-trzecioplanowa Sissy Spandau, którą możecie kojarzyć skąd? No, gra w Avatarze, ale tam nie widzicie jej twarzy.
Ale ja też ją kojarzę. Ale
no, grała w magazynie 13, tą szefową.
Czy?
Magazyn 13. Przecież Warehouse, magazyn 13.
To ona była?
To była szefową tam.
Ja pierdzielę, już tak dawno nie widziałem.
Sissy Spandau, znana aktorka w Włosy Dużurze grała.
Warehouse 13.
Znana dosyć aktorka. W Włosy Dużurze grała.
No w każdym razie, tutaj w każdym razie wysadza w powietrze tą buldożer czy coś w tym rodzaju. Bierze tą też tą dziewczynkę, wciąga ją do jakiegoś tam...
Tak, wciągają, oni właśnie jadą na akcję w ogóle, bo jadą na jakoś rabować broń z jakiejś policyjnej tutaj zbrojowni. Gościu zajmował chyba martwemu policjantowi kartę do tego.
Jadą do magazynu broni, chyba pewnie broń, podejrzewam, że ta broń to jest broń taka, którą zabrano jakimś tam gangsterom.
Depozyt może jakiś.
Taki depozyt, coś w tym stylu. Wpadają tam.
To jest magazyn policyjny, za chwilę będzie.
Co? To magazyn jest policyjny.
Ten policjant trzeba sprzęt.
Oni tam wpadają, wysadzają główną bramę. Wchodzą, wjeżdżają i tutaj stoi ten robot.
Pojawia się Edit 209 jako cameo w zasadzie tylko. Na sekundkę się pojawia, ponieważ nie ma pieniędzy na więcej niż 5 sekund animacji tego robota. Więc tylko wystawia galę i mówi, że macie 10 sekund, żeby się poddać.
10 sekund, żeby się poddać i tu się okazuje... I tutaj właśnie ta dziewczynka, którą...
Super nadzdolna dziewczynka, która wyciąga swojego... No.
Zgarnęli ją chyba pół godziny temu. Tak. Właśnie ona w tym momencie wbiega, bierze swój laptopik, podbiega za laptopikiem, otwiera klapkę
wie dokładnie, gdzie jest które gniazdo w tym robocie, podpina się kabelkiem i okazuje się, że w laptopie ma program do sterowania, software do sterowania Eden 209. Skąd miała taki software, nie wiem.
Steruje nim prawie jak czatem GPT. I mówi, pisze tam, będziesz potulny jak szczeniaczek.
Czuję, że akurat tradycyjnie zabieg z tamtych filmów, że komputerowi się wydaje polecenia jak językiem naturalnym.
Będziesz potulny jak szczeniaczek. Jestem potulny jak szczeniaczek.
Tak. Mam teraz, nie, jestem autoryzowany, żeby być potulny jak szczeniaczek.
Coś takiego powiedzieć, takie głupoty? Oni próbują w tym momencie otworzyć te drzwi do tego magazynu wewnątrz tą kartą od zabitego policjanta, ale to uruchamia alarm niestety i zostają wysłane siły, nie policyjne, tylko prywatne siły OCP.
Oni mają logo Security Concepts, to jest ta firma, ta podjednostka OCP, która w jedynce opracowała Robocopa. Podejrzewam, że teraz są biedni i po prostu ludzi zatrudniają,
jeżeli
nie mają.
Ale to generalnie są siły korporacji, po prostu
To są po prostu jakaś wewnętrzna ochrona, tak.
Oni tam wpadają, wysadzają drzwi tym robotem.
Albo to wystrzeliwują tak, z
gunów. Wpadają, karabiny biorą.
Ładują wszystko i w tym momencie jeszcze jeden z tych gości, czy nawet ta przywódczyni zobacza, o, to mi wygląda na drogę, weź to. I tam jest taki jakiś kawałek sprzętu, który nie wiadomo co to jest. Ja nie wiem co to jest, ale wygląda na drogę, bierzemy, ładuj do furgonu.
No, biorą to furgon i zaczynają uciekać. Przyjeżdżają ci tutaj z siły bezpieczeństwa, ale niestety właśnie ten robot Ed jak gdyby pomaga w ucieczce chyba tym naszym partyzantom, obywatelom, którzy wzięli sprawę w swoje ręce. No i ta ochrona zostaje z niczym, ale już na akcję jedzie...
Jedzie policja. Znaczy policja najpierw siedzi sobie i pije na pączki.
Ponieważ... Tak, to jest w ogóle jakaś absurdalna scena, bo niby ta policja nie jest dofinansowana, a siedzą wszyscy...
Wszyscy w jednej knajpie, bo zawsze jest taka jedna knajpa, której chyba tylko policjanci chodzą i nikt inny. Taka filmowa właśnie knajpa przy jakiejś stacji benzynowej czy przy czymś. I wtedy sobie wcinają pączki i jest tutaj wezwanie, że jest do pościgu, bo furgonetka ucieka po mieście. Kto teraz pojedzie? Lewis niech jedzie, jej tam nikt nie lubi.
Lewis co robi? Żuje gumę.
Żuje gumę i czyta jakąś gazetę, w której tak, jest w coś tam, nie wychodzi z gazety.
Tak,
to jest wielki reveal, Lewis nadal jest w tym filmie.
Tak, jeszcze jest w tym filmie. Jedzie ona, pytają się, a gdzie jest twój partner, Murphy?
On tam jeździ sam.
On tam gdzieś jeździ, bo on nie je pączków. I rzeczywiście ona jedzie, goni tych, w ogóle to jest takie znowu komiksowe, że ona wsiada do auta, a w tym momencie...
Oni przejeżdżają za nią, tak, w samochodzie odbiera to wezwanie, a tymczasem ta furgonetka przejeżdża tu za nią, bo w tym mieście są trzy ulice na krzyż, to jeszcze się potem okaże, że są trzy ulice na krzyż w tym mieście.
Więc ich sobie ściga, jest dosyć długi, ciekawy pościg, w tym samochodzie siedzi też jakiś taki ziomek, kurde, on w Office grał? Czy w czym grał? Ten ziomek, który później okaże potem, że był zdrajcą.
On grywa takie role. On jest taki właśnie lekko cringe'owe postacie, grywa takie lekko creepy.
Ja pamiętam go z jakiegoś kurde...
No pamiętasz go z wielu rzeczy. On jest taki typowy trzecioplanowy. To jest jakiś komik, który jest jakiś, często się pojawia taki trzecioplanowy.
No tutaj w każdym razie ma taki przełącznik, który potrafi światłami sterować. Ustawia wszystkim zielone, oni przyjeżdżają, a niestety Lewis. Zderza się z jakimś tam ziomkiem, jest wypadeczek.
Ostatni chyba żyjący jap na świecie, bo jest 93 rok, a tu nadal jeszcze japi z 80. chodzą.
Notabene, jak jeszcze wcześniej jest scena pościgu, to jadą dwa wozy policyjne, jest Lewis z przodu, jakiś ziomek z tyłu i on jedzie, ona jedzie i ona skręca przez jakieś wertepy, przez jakieś te bramy się przebija, wszystko i wyjeżdża w sumie...
Dojeżdża jednocześnie.
Jednocześnie dojeżdża, zupełnie bez sensu ona się jechała do przodu. Rozbijają się.
Tamten gościu coś tam krzyczy, że tutaj rozwaliliście mnie samochód, tam kretyni. I Lewis spogląda na słup i widzi logo wymazane sprayem. To jest terytorium splatterpunków.
Tak.
To jest tutaj splatterpunki. Istnieją i to jest kolejny taki trademark z lat 90. Więc jeśli wychodzi gościu, a niektórzy z nich mają irokezy naprawdę na pół metra w górę, to nie jest dobry bohater.
Wiadomo, że mordercy, bo połowa miasta jest przejęta przez pankoli, którzy nic innego nie mają do roboty, tylko strzelać do ludzi.
To też tylko na chwilę wtrącę, to też są tacy typowi millerowcy bohaterowie, ale to już...
Trochę tak.
To są już ten... typowi właśnie tacy zezwierzęceni kolesi. Ich jeszcze takim sporo chmara będzie pod koniec. Ale to są tacy... To oni nie są pokazywani jako ludzie. To też jest taki jeden z tych trademarków millerów.
No tabena, on tak się trochę z tyłka pojawiają, bo to normalna ulica, wiesz, że samochody nagle kurde się...
No widocznie źle skręcili, no nie wiem, albo tamci...
No bo jak się oglądało dwójkę, na początku dwójki było widać, że miasto jest w rozsypce, a jak się ogląda trójkę, to miasto jest w miarę...
To prawda, jedyne co pokazywali to te wysiedlenia, nie? Tak. Nie pokazywali przestępczości, nie. Bo w sumie nie było czasu. No ale no dobra, splatterpunki wychodzą tam i tam próbują... A w tym momencie już widać, że w tle jedzie...
Jedzie Robocop.
Jedzie Robocop. Robocop już jedzie na akcję, ale Robocop nie może wyjechać normalnie na akcję, ponieważ jesteśmy już tam maksymalnie przegiętej trójce. I Robocop już jest teraz takim faktycznym kowbojem, już nie jest samotnym gliną, już nie jest udręczoną maszyną, on teraz jest kowbojem i superbohaterem. Dlatego Robocop co robi? Wjeżdża na taki spiralny parking na ostatnie jego piętro, zjeżdża z tego parkingu, żeby wbić się autem tuż obok tych policjantów i tych pankoluj. Potem zamiast wysiąść normalnie z auta, to zakłada minigana, czy tam jakieś ciężkie działo na rękę, które ma taki akcesorium. Do Robocopa wytrzymuje, zdaje się, dziurę w suficie tego auta, żeby wyjść przez ten i dopiero wtedy mówi don't move creep, czy coś w tym stylu, jakiś kolejny biedny tekst Robocopa.
Tak, tak naprawdę on został wysłany, żeby ścigać tych partyzantów i miał rozkaz, żeby jechać za nimi, ale jak usłyszał,
usłyszał przez
radio, że jego partnerka jest w niebezpieczeństwie, to złamał rozkaz tego sierżanta i zamiast jechać za tymi ziomkami, co w sumie ukradli jakieś kurde całe skrzynie karabinów maszynowych,
co będą
z tym robić, weźcie po co im ta broń. Wiadomo, znaczy,
oni będą zbroić tych ludzi, żeby się...
Z punktu widzenia policji to rzeczywiście powinien raczej jechać do, za tymi ziomkami, szczególnie, że ten sierżant mówi, że kurde już 3 wozy jadą do Lois, także będzie w porządku. I nawet chyba oni szybko tam podjeżdżają te kolejne wozy. Nawet chyba nie do końca potrzebnie tą Lois ratował, chociaż ona by się pewnie uratowała. I co? No i wracają chyba.
Mogą ich rozwala, tam jednego z nich goni potem. No ja to większość z nich chyba ucieka, on chyba 3 z nich goni, oni próbują się ostrzeliwać, to mówią strzelę mu w pysk, to jest jedyny osobny punkt. Jedyna osoba, która w tym filmie wykazała się jakąś myślą, że strzelę mu w pysk, to jest jedyny jego słaby punkt. To jest jakaś tak głupia scena, w której Robocop na chwilę się zatrzymuje tylko po to, żeby jeden z nich mogli podbiec i oblać go benzyną, a potem podpalić.
Ale na szczęście wchodzą do budynku, gdzie się włączają.
Zraszacze, Robocop gaśnie, grozi gunem, więc oni się poddają. No dobra, gasił się, to już nie ma siły.
Wracają na posterunek, gdzie Robocop cały siedzi jakiś osmalony. Tam siedzi ta właśnie jego ta pani techniczka.
To jest już teraz doktor. To jest inna postać niż w jednym, co widziałem nazwisko. Miała na tabliczce inaczej. To jest doktor Lazarus. Nie wiem, czy to jest ta, która pracowała przy Robocopie na samym początku. W jedynce próbowałem znaleźć jej nazwisko, jakoś nie spotkałem, może jest. Musiałem gdzieś zerknąć
do lobby. Ale we wszystkich tych filmach jest zawsze taka dobra techniczka, która tam coś...
W tym filmie jako jedynym ona coś robi.
Tak.
I nie, żeby było wykorzystane jako postać, ale...
No i tam wpadałem w kolesie z OCP i mówią, czemu ten Robocop się nie słucha rozkazów, kurczę, jest niby robotem, powinien się słuchać, a ci policjanci mówią, no jak to, dlaczego nie, w końcu partnerka była zagrożona, dlatego nie, to człowiek...
Tam jest coś takiego, oni mówią, dlaczego on nie posłuchał rozkazów? Bo nie chciał, to nie posłuchał. Nie?
No, bo to w końcu... Zrobiliście robota, który jest cyborgiem i jest człowiekiem i teraz się dziwicie,
że zachowuje się po ludzku
i podejmuje decyzję, mówi ta... ta laska. Także oni tam na posterunku tego Robocopa sobie pucują, a tymczasem w OCP dzieje się
źle. Dzieje się źle, ponieważ pan Kanemitsu jest tutaj na wideokolu i opieprza tych Amerykanów, że są leniwi, grubi Amerykanie, obdrażający i obrzydliwi i głupi.
Notabene teraz popatrz sobie science fiction, które stało się rzeczywistością, jest tłumaczenie na żywo komputerowe.
Jest i ten głos to mi tak bardzo podejrzanie brzmi jak ten z Komodorka. Pewnie to nie jest on, ale brzmi bardzo podobnie. Jest tłumaczenie na bieżąco, na żywo. No i tutaj twórcy straszą nas japońską korporacją, tylko chyba nie zauważyli, że są już lata 90. już wszystkim przeszły te lęki przed japońską korporacją, no ale tutaj jak widać Frank Miller lepiej wie, co jest przerażające, jego przerażają obcokrajowcy.
Nowy prezes OCP, nowy, już nie stary, tylko nowy młodszy prezes OCP zbiera cięgi.
Prezesem jest teraz Zed z Facetów w Czerni, czyli Rick Thorn. Zbiera cięgi. Postać o bardzo kultowym głosie i prezencji.
Prezes Kanemitsu rzuca słuchawką, że wideo rzuca wideo słuchawką. Ten prezes się odwraca i do tych swoich, bo się okazuje, że on w ogóle gada, jest na jakimś spotkaniu rady.
Na spotkaniu rady, tylko rada ma teraz 4 osoby, Amerykanów i 2 Japończyków przysłanych właśnie przez Kanemitsu. Tak.
I mówi, no kurczę, panowie, musimy szybko coś zrobić, musimy szybko wysiedlić tych wszystkich ziomków, bo mamy czas do piątku.
Tam jest taki motyw, że oni muszą być wysiedleni do piątku końca dnia. Nie wiem, czy tam mówią coś, że jak tego nie zrobią, to wierzyciele się zgłoszą po długi. Nie wiem, czy ta dzielnica musi być czysta, żeby być zabezpieczeniem tego długu, czy coś takiego. W każdym razie wszystko przepadnie.
Jest w każdym razie jakiś termin. I oni mówią, kurczę, że no, musimy wysłać więcej tych rehabów, a jeszcze z Japonii ma przyjechać jakiś specjalny wysłannik pana Kanemitsu, który ewentualnie pomoże rozwiązać sprawę.
Jest taka... Tam jest tak, jeszcze oni mówią, że tu może Robocop powinien to ogarnąć, ale nie możemy. Policjanci za bardzo nie chcą tego robić. Nie? Musimy wysłać tutaj rehabów w szarych mundurach do tego. A jeszcze jest przeskok na co, bo jest pokazany ten specjalny wysłannik. Kanemitsu mówi, rozmawia z jakimś swoim asystentem, mówi tutaj Kanemitsu-san, musimy panu, żeby wysłać tutaj Otomo do Amerykanów, ale Otomo nigdy nie działał w terenie miejskim, nie wiem jak to będzie działać, nie wiem jak będzie.
I tam siedzi jakiś taki samuraj.
Wchodzi do takiego specjalnego pomieszczenia z takim logiem, wchodzi chyba jakąś kartą czy czymś, zabezpieczony, wchodzi i w środku siedzi w gaciach jakiś Japończyk z kataną i medytuje. Bo tu jest ogródek zen, jakieś bonsai,
woda woda płynie, jakieś te właśnie bonsaje, jakieś kamyczki, jakiś taki widać, kurde, jakiś wysłannik, japoński specjalny wysłannik.
Powiem tak, twórcy filmu prawdopodobnie mają nadzieję, że nikt się nie domyśli, że to jest Android.
A ja nie wiedziałem. Mi się wydaje, że jak to oglądałem za młodu, to nie wiedziałem, że to jest Android.
No nie wiem.
Wygląda jak Roboko, jak żaden inny Android z tamtych czasów.
Ponieważ to jest japońska technologia, japońska
lepsza,
technologia
jest lepsza. Lepsza japońska technologia. I oni rzeczywiście tego ziomka mają wysłać. I tutaj co, Robocop tymczasem Robocop poszukuje tych... No tych, kurde, partyzantów.
Tych partyzantów, których zapamiętał on jeszcze, jak wracali z tej akcji po tych punkach, to on się rozglądał i widział, jak ci rehabi właśnie tutaj wysiedlają tych ludzi, już wtedy uznał, że to
tak,
coś
się
jest nie
podobało.
Tak. I zobaczył jeszcze tę dziewczynkę. Nie wiem, czy on widział tych terrorystów. Nie, bo on nie widział tych terrorystów. Ale widział, jak ona gdzieś tam idzie ulicą, czy się znowu ma przepych z tym swoim synem. Bo jakiekolwiek dziecko kojarzy się automatycznie z twoim synem, to jest monotematyczne. To jest jakieś dziwne trochę, no ale dobra.
Jak omawiałeś jedynkę, to mówisz, że to pokazuje jego człowieczeństwo, a teraz im dalej w las...
Jest już ileś tam lat później i to nadal jest tak i to już nawet nie wystarczył jakiś podobny dzieciak.
Jest nawet nie mały chłopiec, tak. Tylko wystarczy losowa dziewczynka.
Tak, losowe dziecko już się automatycznie kojarzy z tym jego synem, no cóż, co zrobić. No nieważne, w każdym razie jeszcze widać, Robocop włącza recording, jak ona przechodzi przez ten. To jest trochę bez sensu, jak on nagrywa przypadkowe dzieci na ulicy.
No. Creepy trochę.
No, creepy trochę to jest.
No
ale dobra, na pewno nigdy nie będzie to ważne w trakcie filmu, nie? To wcale na pewno nigdy nie będzie istotne dla fabuły. Robocop to nagrywa i tam sierżant mówi, że tutaj przyszło zlecenie i macie wypatrywać tych terrorystów, co tam ukradli tę broń. Tutaj nie macie się nie przejmować, czy trzeba ich tutaj zgarnąć. I Robocop pomiędzy zdjęciami widzi zdjęcie tego kościoła, które jest pokazane jako jedna z tych kryjówek. No i on uznaje, że on tam pójdzie.
No
do tego
idzie.
Kościoła. On już idzie i Louis akurat ma wyjść, bo chyba skończyła zmianę czy coś. No ale jakoś tak jest, że on jedzie do kościoła, mówi, to też jedzie. I tam jakaś kumpela Louis mówi, Louis weź tutaj kamizelkę kuloodporną. Nie, jestem po sobie, nie biorę kamizelki kuloodpornej. Pewno nie będzie to istotne dla
Nie wiem, czy zauważyliście, ale przez wszystkie poprzednie filmy, w każdej scenie Louis zawsze ma kamizelkę
tak.
i
ma to swoje zbroje
i
czasem
i kask. Tak. Zawsze jest full metal, pani kurde, w zbroi. A tutaj jedzie szukać terrorystów z karabinami maszynowymi, a akurat nie.
Dzisiaj nie założę,
bo jestem po służbie, jadę tylko, kurde, szukać terrorystów.
Na pewno nic się nie stanie.
Na pewno się nic nie stanie. I oni tam rzeczywiście jadą, wchodzą do tego kościoła, tam Murphy jakieś dostaje, nie wiem, doznania psychoduchowe, jakiś krzyż widzi, nie wiem, dużo jest zawsze tych jakichś chrześcijańskich elementów w tym serialu, takich, nie wiem, czy anty, czy pro, trudno powiedzieć, ale lubią krzyże pokazywać.
Ja ci zaraz powiedzieć, kto za to odpowiada.
Pewnie
prawie
ale w dwójce już to było, a w trójce szczególnie, kurde, się patrzy.
No bo to jest takie dziwaczne postrzeganie świata.
A tam teraz w ogóle będą takie mesjanistyczne te elementy.
Tak, bo on wchodzi do tego kościoła i w ogóle jest dziwne, bo jest kompletnie pusto, ale palą się wszystkie świece tak. w tym kościele, a ci goście, którzy tam się ukrywają, to się pomiędzy ławkami skuleni, tak patrzcie.
Wyłaniają się tak po prostu.
Tak. Nic nie robią, to są ci terroryści.
No i on wtedy widzi, ona zresztą też widzi, że to są tylko zwykli ludzie.
Biedni, zastraszeni ludzie, którzy tutaj zostali wygonieni ze swoich domów i się boją.
On rozumie, że to nie są terroryści, tylko rzeczywiście obywatele, którzy
ponieważ
się bronią.
Tutaj chroni dyrektywa 2 chronić niewinnych.
Tak. A tymczasem pod kościół podjeżdżają
rehaby, bo widocznie mieli te same zdjęcia co policja. Więc już dotarli do kościoła
i tam podjeżdża ten główny generał od rehabu, bo w ogóle taki jest główny generał od rehabu. Mówiliśmy o nim, zapomnieliśmy.
McDougat, mówiłem.
Mówiłeś o nim, okej.
Taki siwy gościu, który tam właśnie mówił, że nie ma problemu w żadnym pewnym prezesie.
Podjeżdża, podjeżdżają i chcą wyłapać tych, oni chcą wyłapać tych terrorystów i z jakiegoś nieokreślonego dla mnie powodu, kurde, postanawiają zacząć od zabicia Lois.
Lois. I to mówią, my tutaj będziemy bronić tych ludzi. Jeśli chcecie to zabić, to po naszym trupie. McDougat mówi, nie ma z tym problemu i zastrzelił.
To jest absurdalne. To jest tak, nie wiem, co oni sobie wymyślili, ten koleś. Jakiś, naziol pewnie, tak?
No zabił policjantkę, no nie wiem, na służbie. Dobra, nie wiedział, że jest po służbie, ale tak. Wszystko, policjantkę zabił.
Po co on zabija? Wy mogą by złapać, to absurdalne.
Nie było ich tylu, no przecież mają broń automatyczną i tak dalej.
Tak, a Murphy by do nikogo nie mógł
zabrać. Zamiast się przejmować Robocopem, tak przy okazji.
Tak.
Bo
Robocopem.
Stoi gigantyczna maszyna śmierci, metalowy robot tutaj z gigantycznym gunem.
Jakaś
policjantka bez zbroi nawet.
Tak.
To ją zabija się przejmować tym gościem.
W ogóle, że ją zabijają bez sensu, No w ogóle nie ma tej swojej kamizelki. No oczywiście Murphy się wkurza, tam strzela do nich. i bierze tą swoją właśnie wyłopatnetkę i wnosi ją do kościoła, prawie na ołtarz ją kładzie.
A Murphy też jest już postrzelony, on jest, już mu tam drainuje bateria.
Tak, właśnie, bo oni go tam też właśnie postrzelili i on tam traci siły. Mm. Procenty mu spadają, że tak powiem, tego energetyczne.
No, mówi ci, ten film, tak jak w dwójce to nie było aż takie dostrzegalne, chociaż ja to widzę, to tutaj już widzisz dokładnie, tak. jaka dziwaczna naciągała i mocno taka wyciągnięta z nikąd symbolika jest.
Wnosi ją do tego kościoła, prawie na ołtarz kładzie, ona tam już umiera, no, trochę, nie wiem, no, strasznie dziwnie
to wygląda. To są takie klucze wizualne, które jakby mają na nas działać, ale właśnie nie działają. Nie? To jest to, co ci mówiłem, że to nie chwyta.
Dziwne to jest. No i on tam już ma chyba 25%, coś w tym stylu. Mhm. Oni uciekają, ci wszyscy uciekają przez jakąś
podziemia. Oni mają przejście w kanałach.
Tak. Mają przejście w kanałach.
I kryjówkę też mają w kanałach.
Mają to w kanałach. Ta dziewczynka tam chyba po drodze gdzieś tam się pojawia, też tego, że pokopa trochę łata chyba, jakieś tam włącza mu zapasowe zasilanie albo coś takiego, żeby on tam dłużej przeżył. No i go wciągają.
Do swojej tam kryjówki.
Do swojej kryjówki.
Potem się okazuje, że McDougat i jego ludzie mają lokalizator Robocopa z jedynki. Przy sobie.
Dziwnym
nie jest. Okej, no nie ma z tym problemu. Mają lokalizator Robocopa z jedynki. Ciekawy callback przy okazji.
Tak.
Więc mają ten i widzą z grubsza, gdzie on to będzie. Robocop też chyba jest świadomy, albo tamci, w którym sobie uświadamiają, że Robocop też jest możliwy do namierzenia. Mi się wydaje, że Murphy to mówi.
Tak.
Że oni namierzą. Dziewczynka od razu wie, gdzie jest umieszczony ten super tajny lokalizator Robocopa, wyciąga go jednym ruchem i wyrzucają
go.
W ogóle bez sensu oni mówią, się pytają, czy ten. Czy ja dobrze pamiętam, że ty tu zaminowałeś wejście tutaj zaraz obok? No dobra, no to rzucę ten dągiel tam pod to wejście. To jest w ogóle 10 metrów od bazy przede wszystkim, tak. Nie? A teraz tutaj pójdą, no i się wysadzą. No i się wysadza jeden gościu, który akurat otworzył właz i się wysadza, nikt inny nie ginie, a tamci przy okazji już teraz wiedzą na pewno, gdzie są tamci. Więc nie wiem, po co była cała ta akcja, no ale jest. No ale tamci w międzyczasie się zwijają, uciekają tym Robocopem. W ogóle jest śmieszna scena, w której dwie osoby i dziecko niosą gigantycznego Robocopa. Nie wiem, jak to ma działać, ale nie wierzę, że dałoby rady podnieść takie urządzenie jak Robocop. Mm.
I co? I oni tam próbują tego Robocopa reanimować. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby pojechać do tej właśnie po doktor...
Doktor Lazarus. On chyba Robocop powiedział. On powiedział gdzieś tam ostatnim dnie, że doktor Lazarus wie, jak go naprawić.
Jadą właśnie ten posterunek, zgarniają ją. Mm. I ona co? Ona przyjeżdża i stara się go tam połatać i kurde, widzi wtedy, że o kurcze.
Tu w kącie stoi ten mój sprzęt tutaj nigdy nie wprowadzony do użycia, tak. Latadełko do Robocopa.
Nie mieliśmy pieniędzy, więc leżało w tym. Nie mieliśmy pieniędzy, żeby go skończyć, dlatego leżał gotowy już w tym.
Dlatego leżał skończony i gotowy do użytku i pewnie zatalkowany.
Tak, a to latadełko robotowe.
To jest do Robocopa taki jetpack doczepiany, Robocop mógł operować z powietrza.
Notabene gdzieś tam po drodze się pojawia kreskówka tego taka fajna kreskóweczka kapitana Rehaba.
To jest, tak, Johnny Rehab.
Johnny Rehab. I to jest, kurde, świetne nawiązanie później do serialu.
Do serialu, tak. Później też serial był fajny, bardzo fajnie to jest zrealizowana kreskówka. Musiało drogo kosztować.
No. Tutaj jest tylko jeden
kawałeczek.
W ogóle nawet mi się wydaje, że w ogóle ten kościół jest w tym serialu, później chyba jest ta dziewczynka w tym serialu.
Jest podobna. Znaczy wiele rzeczy jest w tym serialu, które nie mogą się nazywać tak samo, bo nie było jakichś tam pełni prawni mieli w serialu.
Ale dużo rzeczy jest trójki przeniesionych, mi się wydaje.
Jest, bo ten serial wychodził zaraz po. Hmm. Podejrzewam, że jak trójka była w kinach, to oni już mieli ten serial zrobiony, bo podejrzewam, żeby wiedzieli, jak trójka będzie prawie w kinach, to by może go nie robili.
O serialu może nagramy odcinek, ja sobie przypomnę. Już obejrzałeś jeden odcinek, ja jeszcze nie?
Jest 22 wszystkich. Jeden sezon potem wydali ten serial.
A wydawało się, że tak długo oglądaliśmy nie? Leciał wiele lat, tak się wydawało.
Wiele lat? Nie leciał wiele lat, leciał jeden serial.
Robocop siedzi w tych podziemiach, a tutaj już, kurde, przyjechał przedstawiciel
Kanemitsu. Japończyk najpierw, bo tam jest jeszcze taki gościu w OCP, którego w sumie chciałby się obejrzeć trochę więcej, bo sprawia, że nie też ciekawej postaci, niejaki Fleck. To jest gościu, który tam wcześniej miał starcia właśnie z Lazarus. A tutaj wchodzi i wali jakąś gafę z tego, co pamiętam, przy tym Japończyku.
Otomoto. A ten właśnie Otomoto tam stoi i fajkę pali.
Pali sobie papierosa w
I właśnie dlatego mi się wydaje, że nie wiedziałem, że jest Android, bo on fajkę pali.
To może być taka zmyłka. W ogóle wchodzi Ostrogi w ogóle, ma. Nie wiem, kto to wymyślił, znaczy wiem, kto to wymyślił, ale skąd ten pomysł, co... Ostrogi są zawsze symbolem amerykańskiego kowboja, a nie japońskiego tutaj chojraka.
No. Ale oni w każdym razie Otomoto ma iść załatwić sprawę Robocopa.
Tak.
A właśnie Robocopa, no bo właśnie jest scena z dziennika telewizyjnego, kiedy tam pani czyta, że Robocop zwariował.
Wymordował całą gościu ludzi,
jakieś zakonnice.
Całe partnerki tak.
Zakonnice pomordował. I ona mówi, no co to za głupoty, wiesz, nikt nie uwierzy w takie głupoty.
Tak, już nawet prezenterka wychodzi ze studia.
To już jest znaczące, jak nawet ich
ten. Już nawet propaganda te hieny media, tak, propaganda już ten, tak. Już nie chcę uczestniczyć.
Nikt w to nie wierzy. I potem chyba rzeczywiście pierwsza konfrontacja to tomato.
On najpierw idzie do jakiegoś takiego, znajduje jakichś losowych terrorystów, którzy gdzieś tam stali.
Tak.
Pokonuje ich. W tym momencie dowiadujemy się. Tak. No powiedzmy, scenariusz uznaje za stosowne nam wreszcie przekazać, tak, że on może nie jest człowiekiem.
Dostaje.
Walczy z jakimś gościem, dwóch pokonuje.
Trzeci
ma rurę, wali mu szczękę, jest bardzo fajna scena. Fajnie wygląda ta jego twarz, oni w ogóle wyglądają fajnie. Strasznie dziwaczne miny robią ci Japończycy. To jest fajne, ma cąta poprzesunięte szczękę, którą sobie wstawia na miejsce. No i
już
dokańcza tego gościa.
I już wiemy.
Teraz już wiemy, że to tutaj Kanemitsu Corporation, tutaj oryginalny tutaj Android prosto z Japonii. Świeżo rozpakowany od nowości. I ten jeden z tych, bardzo głupi motyw też, jeden z tych gości, którzy tam byli na tej straży, z tych terrorystów, partyzantów, miał taką mapę, która była narysowana na przezroczystej folii, w postaci takiego wężyka.
A to znany motyw filmowy.
To jest znany motyw filmowy, potem Otomo idzie na stację benzynową i ma tam mapkę, która przypadkiem jest w tej samej skali, jak ta mapa narysowana, i okazuje się, żeby dojść do kryjówki, trzeba iść przez miasto, ale nie prosto, tylko zygzakiem. I wtedy się dojdzie.
Bo to rurami się idzie, nie wiem o co chodzi.
No nie wiem, może te rury tak biegną, no nie wiem, dziwne to jest w każdym razie jakby. Kanały mają to do siebie, że mają wyjścia bardzo często, to wystarczyło pójść w to miejsce, znać bliskie wyjście i jakoś to znaleźć.
I on tam idzie.
Może to jest jedyna trasa, która nie jest zaminowana.
Może być tak.
Zmieniam zdanie, ten film
tak,
jest świetny.
Odwołuję
wszystko, ten film jest świetny.
I on tam idzie i ma spotkanie z Robocopem. I tutaj jest dla mnie, jak oglądałem to pamiętam, że to było dla mnie zaskakujące, bo Robocop po prostu bierze, wyszliwuje jakąś rakietkę swojej turboręki, bo ma taką turborękę teraz. Mm-hmm. Tu ma Gana takiego, jakiego miał, a tu ma turborękę i po prostu wysadza mu łeb. Mm-hmm. I sobie tak kurde pamiętam, że myślałem, o co chodzi.
Znaczy dobra, oni trochę walczą, nie? Tam jest pokazane. Generalnie walka tego Otomo polega głównie na skokach.
Tak.
I przewrotach w powietrzu.
On stosuje moją technikę
skoku z wyskoku
w Mortal Kombacie. Tak. Po prostu skacze, przewraca tego, popisuje się kurde.
Tak, i taki show, on w ogóle się przebiera ze sceny na scenę, w każdej scenie chyba ma inne ubranie.
I ma niby katana, ale jakoś tak na razie ma.
Albo.
Wiemy co.
Tak.
Masz rację.
To już jest.
Nie jest taki głupi.
Cofa wszystko.
Nie jest taki głupi. Ale w każdym razie parę razy tego Robocopa przewraca i Robocop wtedy mu robi wybuszek z głowy.
Tak, robi.
To jest szok.
I to jest wielki szoczor.
Główny zły przeciwnik został zabity, kurde.
Tak, on mu odcina rękę jak w Gwiezdnych Wojnach, ale w pobliżu leży ta nakładka, więc nasadza ją i rozwala tego gościa z małej rakietki.
No i Robocop niewiele myśląc, jeszcze jest ta scena rozmowy z dziewczynką i tu się w końcu dowiadujemy, bo ta dziewczynka się pyta o tych rodziców chyba.
A ona mówi, że coś tam, że rodziców zabrali tamte, mam nadzieję, że nic im nie jest, coś tam, a Robocop wcześniej sobie ładował dane
I tu się okazuje, że te kurde
rehaby.
Te wszystkie busy to nie jadą ku świetlonej przyszłości, tylko kurde jadą...
Do jakichś obozów, które są prawdopodobnie obozami śmierci.
Tak, to jakieś do komór gazowych można powiedzieć, praktycznie to strasznie rzeczywiście.
Ponieważ każdy główny zły w filmach w scenariusza Millera zawsze jest renazistą, zawsze.
Czego się spodziewasz, jak ludzie...
Po Franku Millerze? Właśnie tego.
Czego się spodziewasz, jak ludzie po brunatnych koszulach się biorą ludzi, zapakują do jakichś
wozów. Ale kto wymyślił tych ludzi? Kto ich wymyślił?
Społeczeństwo amerykańskie.
Tak, właśnie.
Oni są źli, Michał. Oni są źli. To są pokazani jako źli. Nie możesz być
zdziwiony. Ale nie każdy zły musi być na listą.
Kurczę, no ale w Robocopie są... W Robocopie od pierwszego jedynki tylko przechodzisz z faszyzmu do takiego hardkorowego nazizmu, tak?
Zaczynasz
jedynkę jako taki lekki faszyzm, takie faszole są korporacyjne, później wchodzą tak lekkie naziole, a w trójce już masz po prostu kurde, prawie już masz totalny hitlerowską wysyłający ludzi do obozów śmierci.
Nie jest klucz narracyjny, to jest narracyjny wytrych. I spodziewałem się po filmie trochę więcej finezji, może tak. To jest niestety, ale subtelne jak cegła.
A jak w czarnej pułapce był naziol, to mówię, że w porządku.
To nie był naziol, tylko Europejczyk, to jest to samo.
No, w oczach Amerykanów to praktycznie jest to samo.
Niech oni na siebie spojrzą, ale dobra.
Rozumiem, że po prostu za dużo przesyt tym nazizmem tutaj otrzymujesz.
Wywieźli ich i gdzieś tam zamordowali. Jest pisane, że pewnie przy stawieniu oporu albo coś tam, ale pewnie tam zawieźli jakiegoś dołu w lesie.
Sporo, jeśli nie wszyscy ci wysiedleni kolesie, to rzeczywiście nie jadą po prostu, żeby do na stracenie. A Robocop co? Robocop kurde idzie do policjantów. idzie do policjantów, bo się wkurzył się strasznie, idzie do policjantów, wchodzi tam.
A to już czwartunio, a to za chwilę piątunio, tak. I w piątunio o 17 niestety, tak. Ale przepadną długi.
Wchodzi do swój posterunek, się pyta, a tu mówi sierżant, o, cześć Robocop, a ty nie wiesz, że ty masz kurde...
Tutaj nakazy z ciebie spytania. Robocop tam przyszedł, bo rehaby właśnie wprowadzają się na posterunek, ponieważ policja uznała, że teraz nie mamy kogo już tutaj werbować do rehabu, wszyscy, nie wiem, weterani już się skończyli z wojny. Psychopaci, więc każemy policjantom przystąpić do rehabu. A oni będą pomagać. Policjanci nie chcą, no ale no trudno, tam ci weszli na posterunek, teraz mamy tam biuro.
I Robocop im tam robi wstępną rozpierduszkę.
I jednego z nich oszczędza i się pyta, gdzie jest McDucket. I on mówi, gdzie jest McDucket, a McDucket jest oczywiście w burdelu, ponieważ trzeba pokazać zepsucie. A tu jeszcze nie pokazaliśmy wystarczająco zepsucia, musimy przerobić pewnie jakiś motel na burdel i tam sobie się tutaj degenerują. I jeszcze jest pokazana walizka, którą dostał od Otomo. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tą walizką. Znaczy, wiem, o co chodzi z tą walizką, nie mam pojęcia, po co ona tam jest. Tak. Jest jakaś tajemnicza walizka, którą on gada w ogóle z tym z Kanemitsu.
Tak, jest tam, generalnie ten Kanemitsu bardziej ufa temu generałowi.
Podejrzewam, że tak, że już od początku się z nim dogadywał.
Z nim się dogaduje, że on będzie ten,
że prezes jest bezradny, a tutaj ten gościu przynajmniej jest
ma jakąś siłę. I mówi mu, przecież masz walizkę, ona wszystko rozwiąże twoje problemy, dałem ci walizkę, on jeszcze jej nie użyłem, mówi.
A nie użyłem i nie będę jej używał, mam nadzieję, że nie będzie trzeba, bo tutaj oczyścimy.
Wpada Robocop?
Coś tam Robocop wchodzi i on tam rozwala tych ludzi, znowu wystrzeliwuje sobie znowu dziurę w drzwiach, żeby wejść zamiast wytrącić pięścią, jakby to zrobił w jedynce.
Ale ta scena jest później, jest dokładnie ta sama scena w czołówce serialu.
W czołówce serialu się pojawia to, jak on wyważa drzwi w jedynce, wypycha. Takie
może
drzwi okute.
Nie bez strzelania muszę to przyłożyć.
Podejrzewam, że coś takiego pewnie jest w serialu, no ale...
Muszę sobie to powtórzyć. Ale on, i co tam się dzieje? Bo nawet nie wiem, czy ten generał nie ucieka jakoś?
On ucieka przez okno. On jakimś cudem udaje mu się zwijać przez okno, jest drugie piętro, a spada na taki daszek. I jakoś tam się ratuje. Potem jest pościg, bo on akurat przejeżdża z furgonetka rehabu i on ją zatrzymuje, że jest jego szefem, dalej jedzie ten. Z tyłu zapina takie dwa pasy i będzie się ostrzeliwał. I on na przykład ma taką dość ciekawą broń, która myślałem, że jest wymyślona, ale nie jest. Bo widziałem, jak trzyma granatnik, ten taki do tłumienia żadnych zamieszek. On w filmach zawsze strzela wybuchającą amunicją, ale w rzeczywistości on strzela tylko gazem. Granatami gazowymi. A z przodu ma założony SMG Ingrama. I ja sobie myślę, chyba jakiś debil wziął i zlutował te dwie rzeczy i próbuje mi to sprzedać jako filmową broń. Okazuje się, że taka broń istnieje, bo tu jest taki zaczepik i można sobie podpiąć normalny karabinek do tego wielkiego granatnika i strzelać w ten sposób. Ja myślę, że to jest bez sensu, także odszczekuję, ten film jest świetny.
Jest świetny.
On się odstrzeliwuje z tego. W ogóle generalnie do Robocop, tak jak zauważyłem, wybierano broń, które są nietypowe. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś kałachy są w tle, ale jak broń jest widoczna, to zwykle wybierano broń, która wygląda dziwnie, żeby próbować udawać, że to jest jakaś przyszłość, gdzie istnieją jakieś dziwne bronie. To są normalne bronie, które gdzieś tam są dostępne.
Ale... Oprócz tej kurde rakiety na początku z...
Wyjątkiem tej nakładki robokopowej.
Tak.
I tej kreskówkowej rakiety, którą miał kiedyś gigantyczną budowę. No. Ale on tam się odśliwuje, Robocop zabiera samochód pimpowi w ogóle, gdzie tam stoi, Alfonsowi jakiemuś takiemu. Alfons najpierw chce go ciąć nożem, ale widzi, że to Robocop, to się wycofuje. To mu daje te kluczyki i Robocop zasuwa różowym w ogóle samochodem, Cadillaciem takim, goni tego gościa. To jest kolejna kreskówka scena, kolejna dziwaczna scena, przegięta, która czy coś ma oznaczać, nie wiem, ale ponieważ Frank Miller może to przekręca znowu na 11 i czemu ma gonić go normalnym samochodem? Nie goni samochodem Alfonsa, czemu nie? Bo tak, a jasne. No ale i ten gościa tam ostrzeliwuje z tego granika, rozwala mu ten samochód i Robocop go ostatecznie nie łapie.
Nie łapie go, a tymczasem, kurczę, bunt na policji. Policjanci nie chcą łapać ludzi i kurde robić
łapanek.
Nie chcą się przyłączać do rehabu. Sierżant rzuca
odznaką, wszyscy inni za nim też rzucają odznaką. Ktoś tam, widać takiego gościa, który się zgodzi. Co? Rzucamy odznakami? To ja rzucam i wychodzi.
Biorą swoje karabiny, biorą swoje wozy i jadą kurde wspierać
obywateli, którzy właśnie budują barykady na ulicach. A gościu tego McDougat mówi, że kurczę, a to idźcie. To idźcie. My sobie poradzimy bez tego. Widzicie takiego panczura, który właśnie był aresztowany, ale policjant wyszedł, patrzył, że został, nie wie, co ma ze sobą zrobić. Mówi, gościu, chciałbyś sobie zarobić? Przyprowadź kumpli. I się okazuje, że cały rehab został zasilony panczurami.
Tymi z początku filmu.
Tymi właśnie karykaturalnymi panczurami z irokezami na pół metra górę, którzy są zazwierzęceni. I jest ta scena, w której oni tam budują te barykady. Robocop w międzyczasie łapie... bo Robocop był ranny znowu. Robocop jest wiecznie ranny w tym filmie.
On był ranny już?
Tak, był ranny, ponieważ tam był taki zakręt, że Lazarus mówi, że to jest takie super urządzenie, ten jetpack, że na przykład w środku jest zapasowa bateria, że jakbyś kiedyś nie miał energii, to może się podpiąć i się powodujesz z tego.
Tak. I generalnie To jest tak, że ten Rehapa z tymi pancerami atakuje te barykady, już tam wszyscy praktycznie są pobici.
Ale tutaj słychać dźwięk, że nadatuje Robocop
zakłada tego i nadatuje takim green screenie okrutnym.
Nawet nie najgorzej to jest animowane, to jest źle komponowane. To jest zły kompozyt, jest widać te czarne ramki. Sama animacja jest spoko, nawet mi się podoba to, jak on nadlata. Jak się rusza, ale kompozyting jest naprawdę kiepski. No. Tej scenie.
I rozwala
wszystkich. W ogóle to jest strasznie dziwne, bo atakują te hordy punków, których może z 20 maksymalnie, ale atakują te hordy. To jest taki zabieg, jak teraz jest w MCU, że jak bohaterowie muszą strzelać do gigantycznych hord wrogów, to nigdy nie są ludzie, tylko to są zwykle jakieś potwory, nie? W MCU, że można ich sobie kasować setkami i nic się nie dzieje. To jest dokładnie to samo, bo ci ludzie nie są ludźmi.
To są punkole i na ziole.
To są punkole, a z tyłu na ziole, więc można ich kasować dziesiątkami. W ogóle dziwne to jest, że oni na przykład strzelają, ale każda eksplozja ma miejsce za barykadą, nie przed barykadą, jego nie strzelają w barykadę, tylko to wszystko eksploduje za tymi partyzantami. To jest też strasznie dziwne. Jest taka eksplozja na dachu na przykład, chyba jakiś mają taki ten opancerzony transporter z działem i strzelają w dachu. Znowu eksplozja jest na środku tego dachu i oni spadają z dachu zamiast.
Przyjeżdża, przylatuje Robocop, zabija wszystkich. Kurde, pokonuje pojedynkę w sumie chyba w całych wszystkich tych pankoli.
Tak, a potem ten.
A potem leci.
Potem lecą, ponieważ Doskonale Lazarus został wcześniej porwana. Jest przetrzymywana przez OCP, a szczęście przez Rahabów na samym szczycie wieży OCP. Tak. Wcześniej w ogóle jeszcze wkradła się ta dziewczynka nadzdolna. Tak. Potem coś zhakowała i zastosowała ten stary numer hakerski, w którym można zrobić coś tam, że nagranie się pojawi z kamery, pojawi wszystko się widać na każdym ekranie w mieście. Na absolutnie każdym telewizorze w mieście.
Doktor Lazarus mówi prawdę wtedy.
Doktor mówi, że tutaj OCP jest złe. Nie wiem, czy zauważyliście, ale OCP ogólnie to jest złe.
Zamknięta w skrytku na jakieś kurde szczotki. Na jakieś głupoty straszne.
Że OCP jest złe i ludzie co robią, wierzą.
Wierzą.
I wychodzą na ulicę i rzucają się buntować i przyłączają się do tych tutaj obrońców partyzantów.
Jezus Maria. I dobrze, no obywatele biorą sprawy w swoje ręce, bo najlepszy jest opór. Michał, to właśnie o to chodzi, że opór obywatelski, ta poprawka w Ameryce, ona została po to stworzona, żeby móc się bronić przed państwem.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję, że potwierdzasz dokładnie te rzeczy, które mówiłem o Franku Millerze.
Już pojechał zupełnie, ja to widzę, ty to widzisz, Michał, jako nie wiem co, ja to widzę jako walkę narodu z uciskanego obywatela ze złą korporacją, a nie kurczę.
Tak, ale ta korporacja nie została wymyślona przez jakiegoś gościa, tylko po to, żeby pokazać...
Że najlepsza jest ta, mocna ręka obywatela.
Najlepsza silna ręka obywatela, tak, bo to się zawsze dobrze kończy historycznie.
Chyba Michał nie lubiłbyś mieszkać w Teksasie na przykład.
To prawda.
Robocop co? Robocop właśnie dowiaduje się dzięki temu, że ona tam siedzi i wpada przez okno.
Tak, Robocop wlatuje przez okno, coś jej lata do tego. Odpina się z tego czegoś.
Większość tych ziomków od prezesa ucieka. Prezes
ich było cztery osoby, to nie jest tak, żeby to
i prezes opada. Mówi do generała, masz to swoje OCP w prezencie, ci daję.
Ja ci daję, no nie żeby tam miał jakąś władzę, bo mam władzę akademicką, no dobra.
I wtedy właśnie okazuje się, że za rogu wychodzi Tomato.
Tomato i jego drugi Tomato, tak, ponieważ było ich cały czas więcej niż jeden.
Tak, okazuje się, że Tomato było trzech. Mhm. Może dlatego zmieniali
ubranie. Może dlatego zmieniali ubranie, bo to byli różni. Na przykład jeden z nich ze Scottem mapy, drugi walczy z Robocopem. I więc ten.
Zaczynają się bić z Robocopem i tutaj Robocop słusznie, że tak powiem, jednemu Tomatowi strzela w pysk. Mhm. I jemu się
przestawia twarz płytki, mu się przetwarzają takie ceramiczne jakby.
I dzięki temu zabiegowi może być dwóch Tomatów naraz, bez efektów specjalnych za dużych, bo jeden po prostu jest,
tak, jeden jest zdeformowany.
I się tłuką.
No, powiem ci, że to jak wyglądają te androidy, może nie to jak walczą, bo walczą dziwnie, ale to jak one wyglądają, te efekty z tą szczęką, ta podtłuczona twarz, to jest fajne, ten aktor naprawdę i robi takie miny,
kurcze. Robi takie motoryczno-japońskie takie, kurcze.
Taki wczesny Jim Carrey trochę, no. Z plastiki twarzy, także nie, jest okej. Więc Robocop to trochę z nimi walczy. Na końcu robi taki trik, że bo oni walczą katanami z nim. No tak, ponieważ to są japońskie androidy i oni muszą walczyć katanami, przecież czym innym będą walczyć z gościem, który ma broń palną.
Biją go, dobra akcja i tutaj właśnie jest Deus Ex, mała dziewczynka, maszyna, która oczywiście podbiega ze swoim komputerkiem i w 2,5 sekundy hakuje Otomoto i Tomato.
Najbardziej zaawansowane androidy na planecie.
Tak, bierze jednego Tomato, drugiego Tomato.
Nigdy nie widział, bo Otomo nawet nigdy ich nie testował.
Są tajne japońskie androidy z Japonii.
Nigdy nie były testowane.
I ona tym swoim komputerkiem, który jest komputerkiem edukacyjnym tak naprawdę. Tak. To jest taki komputer, jak teraz się Chromebooki daje dzieciom.
To jest takie one laptop per child. Zdawali do szkoły, że miał
dać lekcje. Ona tym właśnie do dwukiem hakuje wszystko, ale też kurde zdalnie podbiega do nich, zdalnie hakuje i zmienia im targety na siebie
nawzajem i nawzajem sobie odcinają głowy.
Tak. A kompletnie, to jest takie antyklimatyczne, antyklimaktyk, nie wiem, co się po polsku mówi.
No kurde. Właśnie dziwne to jest i rozwiązanie, które jest no, z tyłka. No, Robocop nie pokonał głównych złych. Generalnie w filmach jest taka reguła, że jeśli jest główny dobry Robocop i główny zły ktokolwiek, to jeśli główny zły zostaje pokonany, to ten główny zły musi być pokonany w wyniku jakiejś akcji głównego bohatera, bo to jest wtedy satysfakcjonujące. A tutaj nagle się okazuje, że bohater cokolwiek nie zrobił, to on nie zasłużył na to, żeby pokonać tych złych, bo pokonała to już dziewczynka, która
była... On już leżał, oni sobie po prostu... Tutaj kolejna absurdalna sytuacja, bo się okazuje, że w tej walizce...
Tak, McGregor mówi, ty głupia kobieto, coś ty narobiła, tutaj jest mechanizm samozniszczenia i w momencie, w którym zostanie zniszczony ostatni atom, tutaj się zdetonuje za chwilę taka mikro, taka nano właściwie atomówka.
I on mówi, że zniszczy wszystko w około 20 metrów.
20 metrów, 20 yardów, ale ja tutaj sprawię tyle co metr.
Tak, tak. Więc Robocop, wszyscy zginiemy. Aha, ale nie, Robocop...
Ale nie, ja tutaj mam jetpacka, tak, także
Robocop wiesz. Bierze jetpacka.
Jeszcze tylko cię trochę przypalę, tak. Będę startował, bo Robocop przypala
stopy. Pod jedną pachę bierze dziewczynkę, pod drugą panią doktor, przypala kolesiowi stopy.
Też niepotrzebnie kreskówkowy. On tak. Mógł go spalić do zera na przykład.
Ale nie? Wiesz po co to było.
Żeby on musiał...
To, żeby on się musiał
żeby jeszcze darmonować, żeby próbować wyłączyć
tak, tę bombę. To jest no, obowiązkowa rzecz, zawsze w każdym filmie. Nie udaje mu się bomby wyłączyć i nie 20 metrów, ale cały budynek praktycznie.
No właśnie dziwne, że on mówi 20 metrów, ale jest taki błysk potworny. Ja myślę, że to naprawdę była jakaś taka nanoatomówka o bardzo mikrym zasięgu.
To jest dziwne, bo rzeczywiście mi się wydawało, że może ten pokój wysadzi, on tam wysadza pół budynku.
Tak? Ja wyobrażam sobie, że to jest jakaś kurczę, bomba neutronowa, coś wyżył jak w Terminatorze taką kurzę albo coś takiego. To byłoby fajne, nie? Tak. Wyżera z precyzją, dokładną precyzją 20-metrowej średnicy.
Po prostu rozpierdziucha jest.
Średnicy kule. To byłoby ciekawe, no ale nie, niszczy wszystko, jest gigantyczny, taki dosyć mocno komputerowy błysk i Robocop uratował dr Lazarus i dziewczynkę i uciekł. Ona się Niko nazywa, żeby to wspomnieć.
Nawet nie wiedziałem.
Tak, nie wiem, to ma jakieś wielkie znaczenie.
Na tym się kończy ten film?
Ten film się kończy, nie, ten film ma jeszcze jedną bardzo ważną scenę. Bardzo ważna scena, to jest bardzo kluczowa, ponieważ Frank Miller. Musimy pokazać Robocopa na ulicy, tam już ludzie składają te barykady, posprzątali wszystko. Przyjeżdża samochód z flagą Kanemitsu i japońską. Przyjeżdża taki gigantyczny, wysiada jeszcze ten prezes, który mówi, no tutaj namieszaliście. Kanemitsu mówi coś tam po japońsku, tłumacz mówi, co on powiedział właśnie do mnie, co on tu do mnie rozmawia. Rozmawia do ciebie, że jesteś zwolniony, prezesie. Nie wiem, przed chwilą twierdziłeś, że oddajesz firmę tutaj gościowi naziście, no ale dobra. No ale mniejsza, nieważne. W każdym razie prezes już jest tutaj na gantz zwolniony, ale Kanemitsu musi zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. To jest najważniejsza rzecz.
Musi się
to jest najbardziej. Widzi Robocopa i mu się kłania. Ponieważ pamiętam, że jak w Szklanej Pułapce to mówiłem, że Japończycy są pokazywani jako honorowi, ale tylko wtedy, kiedy uznają wyższość Amerykanów, albo przynajmniej to, że Amerykanie są worthy.
On musi się ukorzyć przed amerykańską siłą.
Tak, znaczy, amerykańska technologia i amerykański duch.
Nie, to jest to, nie przed siłą, bo ty, Michał, mi tu imponujesz, że chodzi o siłę. Tu chodzi o siłę amerykańskiego ducha i wolności. Mhm. Tak to, Michał, należy rozumieć. Nie, że przed brutalną siłą Robocopa z karabinem, tylko przed siłą amerykańskiego ducha, wolności i karabiny.
Kanemitsu, gdyby chciał, to by całe to miasto zniszczył do zera i mógłby to zrobić prawdopodobnie. Więc...
Nie, on powie, że to wszystko OCP wykupi jutro.
Wykupi ich jutro, ale po to, że OCP to on kupi za złotówkę.
Tak.
Bo ten, to jest tak jak wiesz, ty kupujesz, są te wioski w Hiszpanii, gdzie żadna droga nie dojeżdża i sprzedają domy za 1 euro, tylko musisz tam mieszkać 10 lat. To pewnie coś takiego to było.
Ja się w ogóle nie wiem, że ten Kanemitsu tak bardzo chce w ogóle Delta City wybudować. To jest w ogóle dziwne, że on w sumie...
No tak, pewnie to spieniężyć, że co się da, albo no nie wiem. No chyba, że faktycznie uznał, że to jest dobry pomysł, ale w sumie potrzebne mu to. Bo jak potrzebował przyczółek, to kupić problemów. Jakieś miasto z działającym przemysłem, nie? A nie
z
najgorsze miasto w Stanach.
Może chciał tego Tomoto, jak on się nazywa naprawdę?
Otomo,
przetestować.
Jak Katsuhiro Otomo, znany z Normandii.
Znaczy
nie wiem, czy to z tego, ale już był znany wtedy, taki raz był wtedy. No.
Ale w każdym razie ważne jest to, że znowu amerykański duch wolnościowy
zwyciężył. To wszystko kompletnie bez sensu, ale Japończyk uznaje wyższość. Ci to ludzie jest... na ulicy reprezentują wszystko to, czym ten Japończyk gardzi. Przynajmniej ten kreskówkowy Japończyk,
ale tylko dzięki temu oni mogli wygrać, bo jakby to była każda inna korporacja, to po prostu ich wykupiła. A to, że to jest honorowy pan Japończyk, który się ukaże przed amerykańską siłą ducha, wolności i drugiej poprawki do konstytucji, chyba...
Któreś tam kolejnej poprawki.
Chyba second amendment, mają tych poprawek dużo. 20 któraś to była prohibicja, ale wykasowali. to tylko dzięki temu mają próbę wygrać, no to będę nie wiem, co się tam dalej stanie z tą występem.
Nie mam żadnego pojęcia, nic już później nie robiono. Możliwe, że ten lore jest jakoś kontynuowany w jakichś komiksach albo coś tam. Z ciekawostek aktor, który gra Kanemitsu, to jest gość o pseudonimie Mako, który jest znany głównie z ruch głosowych i grał Aku w Samurai Jack.
A to jest on znany, on jest znanym aktorem. Też bym kojarzył z różnych filmów. Czyli Michał, już nawet nie będę Cię pytał, o czym jest ten film, bo mi tutaj informujesz, że jest o...
No,
ale nie możesz przejść
Ten film jest już full blown emanacją, prawie full blown, emanacją wszystkich tych fobii i wszystkich fetyszy Franka Millera i tak dalej. A jakbyś chciał zobaczyć więcej, to Frank Miller, ponieważ on ten scenariusz pisał jako dwójkę, ale później został odsunięty do trójki, pomysły swoje niewykorzystane scenariuszowe, posplatał z powrotem z tym oryginalnym scenariuszem i wydał taki komiks. Zajęło mu to znowu w latach 2000, dopiero ktoś chciał to wydać, jakieś mniejsze wydawnictwo. Jak chcesz sobie zobaczyć, to przeczytaj choć pierwsze 10 stron. To jest początek trójki, tylko na tak zwanej pełnej. Czyli ta dziewczynka, jak ucieka z tego domu, to ona, nie że jej rodzice są zabrani, a ona ten, tylko ten ojciec ginie na jej oczach, przewalony grozami tego budynku, on idzie po ulicy, potem sobie wciągnięta do samochodu przez dwójkę narkomanów, którzy chcą sprawić do gangu handlującego dziećmi.
No i to jest dobry pomysł.
I jest jeszcze pokazany ten gang handlujący, bo Robocop później rozbija ten gang. Trzymają te dzieci w klatce i na przykład ten gościu, który handluje dziećmi, znowu same czarne przywiozłeś. Co to ma być? Bogaci rodzice nie chcą czarnych dzieci, masz więcej białych przynosić.
Ty kurde, ten Miller, to Miller wszystko, co jest złe, piętnuje, a ty mówisz, że to jest dziwne.
Jest jeszcze kwestia, w jaki sposób on to piętnuje.
Nie widać, podoba ci się sposób, jak on piętnuje ten.
On to nie piętnuje, on to fetyszyzuje, to jest ten problem. To jest ten problem. On się tym jara, to jest najgorsze.
Myślę, że tak. A może on z tym walczy po prostu w bardzo obrazowy sposób.
Bo walczy z wieloma rzeczami. Przeczytaj sobie ten komiks na pewno. Znaczy nie musisz go czytać dużo, ale
ty, Michał po prostu twierdzi, że to, co ja odczytuję jako zwykły widz, odczytuję jako walkę z tymi rzeczami, to według ciebie mu się to podoba.
Tak.
Ale ponieważ jest poprawnie politycznie, to musi z tym walczyć.
Ja bym tego nie mieszał. Ten gościu ma,
znaczy nie,
ma
że nie może pokazywać, że to jest dobre, więc pokazuje, że to jest złe, ale się tym jara, tak?
Może tak być.
Nie czytałem tych komiksów, na szczęście, dzięki Bogu.
Nie, ten naprawdę jest niedobry. Są dobre komiksy Millera, ale to nie jest jeden z nich.
Ja właśnie zawsze uważałem, że jest dobry komiksopisarz, bo zatrzymałem
Bo znasz z tych komiksów, które są znane, czyli głównie Sin City. Może z Czystu. Trochę śliskie, ale okej, dobra, broni się. Jeszcze jakoś tam się broni. Mimo, że wielu innych, w tym inni autorzy komiksowi krytykowali ten komiks, ale...
Jeszcze się broni. Potem się popsuł. Bo ja ten film po prostu widzę jako strasznie głupi film.
To jest bardzo głupi film. To jest prawda, to jest bardzo głupi film. Ja w tym filmie znowu widzę te niektóre rzeczy, które są takimi jakby tokenami. Ja chcę to mieć w filmie.
Michał w tym filmie.
Tokenizm.
Nie, to raczej taki klisze po prostu chciałbyś zobaczyć. Robocop z jetpackiem, chciałbym, żeby był fajny, tutaj ten.
Żeby to było tylko to, to ja bym to zrozumiał, bo to jest jakaś tam, powiedzmy sobie, jakaś tam power fantazja, nie? Że chcę zobaczyć silnego mojego bohatera. I ja bym to zrozumiał, dobra, ale... Znowu będę tutaj jechał po Franku Millerze, ale on naprawdę potrzebuje niektóre rzeczy mieć w każdym filmie i on to wciska. I naprawdę się zastanawiasz, na ile on jakby utożsamia się z tym dobrym bohaterem, a na ile on po prostu chce mieć nazistę, musi być nazista. Okay. Tutaj jest jakieś dziecko, zróbmy mu coś strasznego. Nie? Więc to jest ten moment, w którym zaczyna się jakby zastanawiać. Na przykład w Grze o Tron, jak jest pokazany przemoc, a jest hiper przecież przemoc w Grze o Tron, to zwykle jest na końcu tak, że jest ta coś, co się nazywa gratuitous violence. Czyli ta taka przemoc, która daje nam satysfakcję, że okej, pokazujemy jakiegoś złego bohatera, który robi jakieś potworne rzeczy i na końcu spotyka go coś potwornego. No. Że jakiś ktoś dobry, czy tam, no powiedzmy, dobry, no. Tak,
Grzotron. Ale w każdym razie...
W sensie grotronowym dobry bohater zrobi coś potwornemu temu gościowi. I my będziemy jako widz mieli z tego satysfakcję. Dlatego Grotron się wysypuje, bo główna bohaterka, która karała złych ludzi przez cały film, nagle stała się jeszcze gorsza od nich, stała się taką nazistką.
Jeden odcinek.
Stała się taką nazistką.
W jednym odcinku stała się nazistką.
Stała się Hitlerem.
Tak.
I właśnie w tym momencie to jakby failuje, nie? Tutaj też jakby nie mamy tej satysfakcji z tego, że zastanawiamy się, czy Miller jakby wprowadził te postacie po to, żeby one zostały ukarane, czy po to, żeby on tam po prostu był.
To ty się zastanawiasz, kurde.
Ale powiedz mi, co się stało temu gościowi? Po prostu eksplodował sobie na końcu. Nie, czy uważasz, że nie wiem, że nie powinna go spotkać jakieś takie bardziej satysfakcyjne co kara? W tym filmie? Wszystkich tych złych gości? Co się stało z tym
Millerem? Właściwie to nikomu złemu nic się nie stało, bo to Millerowi. Prezes został zwolniony, Kanamitsu się ukorzył. No, faktycznie. Tylko jeden zły musiał zostać wsadzony.
Dobra, tylko też te elementy wszystkie, no, one są w filmie,
spaliło,
ale...
Nogi mu spaliło.
Spaliło, no, ja potem eksplodował w jakimś wybuchu neutronowym.
No, co byś chciał mówię, zrobić, kurde? Rozczłonkować go, kurczę? No, nogi nie, mu spaliło, ale... się wysadził. To nie jest, kurde, jedynka, gdzie koleś składa, kurde, ze 100 metrów się go ten... za mało brutalności według ciebie jest w tym filmie.
Nie, za mało jest satysfakcjonujące rozwiązanie akcji. Te elementy, ja je postrzegam jako coś, co jest w filmie po to, żeby być, a nie po to, żeby coś znaczyć.
Odhaczanie takich
elementów. No, mi się wydaje.
No, ja uważam, że ten film po prostu jest dosyć głupim filmem i tyle.
Powiem, czego mi brakuje. Nie ma takiego pojedynku jeden na jeden. Zwykle tak jest. W Robocopie tak było, że Robocop walczył z tym...
Znaczy jest ten pierwszy pojedynek z tym pierwszym robotem, ale on jest mega szybko
skończony. Mówię o głównym złem. Nie ma takiego momentu pojedynku jeden na jeden. Tak jak zauważyłeś, że zostaje zabity przede wszystkim przez Deus Ex Machinę. Tak. Nie ma takiego momentu, w którym Robocop coś robi, żeby pokonać tego.
Nie, sam się pokonuje. Znaczy go pokonuje, no, tak. Dziewczynka mała go pokonuje. Tak. Znaczy, dlatego... Sytuacja, w ogóle pokonuje go to, że ma bez sensu bombę.
Też, która ma jakiś dziwny trigger po to, że nie wiem dlaczego jak te androidy zginą, to ma.
Ja myślałem, że on nimi steruje, tymi androidami, tym pudełkiem na początku. Ale okazało się, że to ma bombę.
Nie, ja podejrzewałem, że to jest jakiś rodzaj Wunderwaffe, ale nie podejrzewałem, że jest tak głupie Wunderwaffe.
Ja myślałem, że po prostu wezwie tym Wunderwaffe wezwie właśnie te androidy, że one się będą wysadzać. Kurde, to głupie to trochę jest. Znaczy nawet nie one się będą...
Nawet nie one, tylko ta paliska ma eksplodować. No jakby androidy były, nie wiem, 100 km dalej.
Po co? Jaki jest sens?
To nie ma sensu.
Jaki jest sens dawać jako właśnie ostateczne rozwiązanie, jakąś wybuchającą walizkę, która zabija ziomka, który ją ma.
No tak.
Robocopowi trzeba było dać.
Jeżeli użytkownika.
Nie, to głupie było. Mega głupie.
To było
głupie. Nie, to jest po prostu głupi film. No, głupi jest.
To jest głupi film. To jest głupi film posklejany z różnych dziwacznych klisz, które można było zrobić lepiej albo nawet odpuścić i zrobić coś innego.
Jedyne, co jest w nim dobre, to jest to, że później właśnie ma elementy pewne przeniesione do serialu. Bo widzę, że ten serial był na podstawie tej trójki.
Był na podstawie trójki, no trójka była wtedy w kinach, jak serial zaczyna być tworzony. Czy prawdopodobnie był już planowany razem z trójką. Potem pewnie stracili może prawa albo coś i niektóre rzeczy musiały być pozmieniane, ale generalnie serial jest taką mniej cringe'ową, bo to może troszkę inaczej cringe'ową wersją tej fabuły z trójki. Znaczy nie fabuły z trójki, tylko ten setting z trójki.
Jeszcze go sobie nie powtórzyłem, ale właśnie muszę powtórzyć, bo pamiętam, że bardziej science fiction, ale to może na kolejny odcinek.
No dobra, jak się zmusi. Ja nie wiem, ile będę teraz godzin oglądał tych odcinków.
Ojejku, pewnie starczą ci trzy, albo na krzyż pewnie podejrzewam.
Nie, żeby... no przydałoby się zobaczyć o końcówkę. Tak. Ja na przykład nie pamiętam, jak to się kończyło.
Nie, no nie, to...
Znaczy urnęli ten serial, to wiem,
tak.
Ale...
Czy a tak, to by Michał czasy, w których nawet mogłeś przegapić końcówkę, bo mogło cię w domu nie być, tak?
Mogło tak być.
Takie były czasy.
Telewizji linearnej.
Nawet nie wiedziałeś, że jest ostatni odcinek.
No dokładnie, przecież nie wiedziałeś tego. Albo na przykład, że w Stateku nagle mundury się trochę zmieniły.
A pamiętasz, jak nagle DS9 chciałeś obejrzeć kolejny odcinek, a tutaj Disco Polo poleciało?
Tak, bo nie było, bo się skończyła jakaś tam seria i po co przez to puszczać.
No,
albo TVP przeniosło Star Treka na 12 w piątek.
Tak, tam. Dziesiątą
w piątek, gdzie nikt nie ma szans tego obejrzeć, wszyscy są w szkole.
Straszne to były czasy,
a nie nawet magnetoidu człowiek za bardzo wtedy jeszcze nie miał.
No, później jak było, żeby to nagrać. Można było sobie naustawiać, kurde, ale sobie naustawiwałem, Jezus Maria. Pamiętasz, Michał, te 3-godzinne kasety plus jeszcze
plus
magnetowid na long playu, kurde, można było 6 godzin nagrać, pracowałem do ulicy.
To się wracało, buch, 5 godzin Star Treka do oglądania, tak żeśmy wynaleźli binge-watching, my, nie jakiś Netflix.
Dokładnie, to były czasy, kurde, o tym kiedyś może powiem jeszcze. Albo już opowiadaliśmy, w sumie nawet nie wiem.
Chyba mogło tak być.
Chyba tak było.
Pewnie z raz albo dwa.
Dobra, Michał, to co? Mają jednak ludzie tego Robocopa obejrzeć?
Jak już obejrzeli do dwójki, to...
To muszą już trójkę.
No tak, chyba, jak chcą zobaczyć upadek serii, to tak. Jest kilka pomysłów, które mogły się ulotować. To gdzieś tam próbował rozwijać może troszkę te inne postacie poza Robocopem. Robocopowi też brakuje to, że jakby nie ma wokół niego otoczenia. Że w jedynce to się broniło, bo Robocop był samotny. Plus tam ta Louise do skoku, ale generalnie Robocop był samotnym wilkiem. W dwójce już spodziewałbym się, że w dwójce wprowadzą jakieś postacie dookoła Robocopa, żeby Robocop mógł się zacząć definiować przez relacje z tymi swoimi współpracownikami, z tymi swoimi ludźmi, z tymi swoimi przyjaciółmi.
W trójce masz więcej postaci, ale one się nie komunikują z Robocopem, tylko między sobą.
No właśnie,
dziewczynka głównie z tym są doktor.
Tak, ona głównie służy do tego, żeby Robocopowi ładować baterię i to w sumie wszystko. nie są moim zdaniem wykorzystane te postacie. Fakt, że może scenariusz też nie do końca to robi. Serial robił to dużo lepiej.
No, serial
robił to dużo lepiej. Była cała ta ekipa na policji, była ta dziewczynka z doskoku, była ta jego partnerka, która nazywa się inaczej, Madigan. Był ten technik, który tam pracował. Także było więcej właśnie relacji. Plus Murphy już był wtedy coraz mniej maszyną, a co z bardziej człowiekiem. W jedynce Murphy był głównie maszyną, w dwójce już bym się spodziewał, że on będzie szedł w stronę tego bardziej jednak człowieczeństwa i trochę uczłowieczeniowej postaci, przy okazji by sobie trochę może poewoluował.
A w trójce zamiast iść dalej, to się skomiksił.
Skomiksił się. No, skomiksił się już w dwójce, ale w trójce to już jest komiks i to nie z tych dobrych.
No to co, musicie się chyba sami...
No nie, wy jeśli chcecie mieć kompletną serię...
No może tu Michał przesadza, kurde.
Tak, może ten film jest mądry.
Za dużo hejtuje Millera, nie wiadomo.
Może ten film jest mądry. Może jest uprzedzony.
Może uprzedzony jest.
Scenarzysty. Może ten film jest świetny. Na pewno znajdą ludzie, którym Rokow się podobał. Pytanie, czy oni się podobał, dlatego że po prostu go oglądali wtedy i tak jak ja na przykład, ja oglądałem trójkę najpierw ze wszystkich filmów.
I podobała ci się.
Znaczy najpierw oglądałem serial, ale potem oglądałem trójkę. A potem serial bardziej mi się podobał trójkę.
Nie no, serial był fajniejszy.
Tam są też dziwne motywy, ale jak na serial to naprawdę nie jest źle z tym Robocopem.
Tak przynajmniej teraz pamiętasz.
Jak na normalny serial.
Tak przynajmniej teraz pamiętasz bez jego powtórzenia.
Widziałem pierwsze dwa odcinki.
I już był dobry?
Ma gorsze momenty, ma lepsze momenty, ale jak porównując z tym, co bywało w telewizji, to nie było tak. Jak na serial telewizyjny od 13 lat, taki, który dzieci jeszcze mogą oglądać, to lepiej myślę, żeby nie było.
Dobra. I na tym skończymy. Możecie obejrzeć, możecie w komentarzach napisać, że Michał nie ma racji, ale obejrzyjcie.
Teraz będą pomniej jeździć w komentarzach, to dzięki.
To nie piszcie Michałowi, że nie ma racji, ale obejrzyjcie i przekonajcie się sami. A, miałem powiedzieć, że można nas słuchać także na Spotify'u i Apple Podcast.
Jest takie coś? Wow.
Jest,
wiem, to są wynalazcy podcastów.
Jest takie coś, więc można też.
Ktoś tego słucha? To jest prawdziwe pytanie.
No może ktoś słucha. Znaczy, jak ktoś zauważył, że odcinek ostatni wrzuciłem i go nie było. Więc kurczę, no ktoś słucha. A więc jednak. Trzymajcie się, pozdrawiamy Borg.
I MFX.
Retrogradnia.